25. sesja nadzwyczajna Rady Gminy Jedwabno, 10 marzec 2017 rok.
Otwieram 25. sesję Rady. Witam pana wójta Sławomira Andrzejaka, panią sekretarz Violettę Gil. Przepraszam, panią skarbnik Violettę Gil, panią sekretarz Jolantę Drzeżek, kierowników jednostek organizacyjnych, pana dyrektora zespołu szkół w Jedwabnie. Witam państwa radnych. Szanowni państwo, dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek wójta gminy. Dlatego po odczytaniu porządku poproszę pana wójta o zapoznanie, przedstawienie wniosku. Odczytam teraz porządek dzisiejszych obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Szanowni państwo, w dzisiejszych obradach sesji uczestniczy 12 radnych na 15 ustawowego składu rady. Tematyka posiedzenia. Pierwsze. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi. Przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty. Zgłaszanie interpelacji. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Punkt szósty. Odpowiedzi na interpelacje. Punkt siódmy. Sprawy różne. Punkt ósmy. Zamknięcie obrad sesji. Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. Punkt trzeci. Podjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Jeśli nie ma uwag, proponuję o przegłosowanie bez głośnego odczytywania protokołu z poprzedniej sesji. Kto z państwa radnych jest za podjęciem protokołu, przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 8 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 4 wstrzymujących się. Dziękuję. Protokół został przyjęty. Punkt 4. Zgłaszanie interpelacji. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, radna Czcińska.
Ja do pana wójta. Panie wójcie, tak wiele możliwości, jak to było, to chodzi o poprawienie drogi tej idącej w stronę boiska i tam dalej w stronę państwa Rejny. Tam już jest od paru lat jakby robiona ta kanalizacja, tam jest coraz większy dom, większy dom, tam to spółdzielka taka wystająca, w związku z tym tam przy tym są takie domy i prosiliśmy ludzi, którzy tam mieszkają w tamtej stronie wsi, żeby tą drogę tam poprawić. No i ważne, że przy samym tym mostku, tam jest od lat taki problem, bo tam opływa, bo tak zrobił, tam coraz większa się robi wyrwa i ten mostek wreszcie gdzieś tam pomknie w którymś momencie. Może by się temu przyjrzeć i spróbować coś tam naprawić, bo jeszcze można, może niewielkim kosztem. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Ja bym chciała tylko zapytać, bo w związku z tym, że u nas już zaczynają remontować te mieszkania socjalne i ludzie się mnie pytają, że jesteście pana wójta, od kiedy można jakieś podania składać te mieszkania?
Powiedzmy jeszcze, bo pan procedura będzie remontu do sierpnia.
One już są zajęte tam.
To pan wójta znać, kiedy można składać, tak?
To znaczy powiem tak, że tam znajdziemy sobie, to są lokalacje, to skały socjalne, nie komunalne, więc to musi być weryfikowane, jeżeli chodzi o, że tak powiem, zasadność przyznania takiego lokalu socjalnego. Tak? To nie jest lokal komunalny, bo jak sądzę, ten taki nagłówek ewentualnie
odpowiedzi może później, panie wójcie.
To lokale komunalne, będzie tak
potrafi. Panie wójcie, może odpowiedzi później.
Bo to dopiero.
Tak, właśnie można. Ale korzystając z obecności.
Ale jeszcze ja bym chciała.
w interpelacjach.
Także radnego powiatu i pana wójta ukłon w stronę sprawy remontów, napraw dróg gminnych i drogi w kierunku Wielbark, Jedwabno-Wielbark. Słychać opinie właśnie też, że wyjątkowo długi policjant zwalniający drogę między Jedwabnem a Wielbarkiem. Czy można dalej? Droga Gieszki, Burdąg. W pewnych odcinkach naprawdę jest pełna dziur i tylko łatanie. Nie wiem, czy to coś pomoże. Jeśli można, to bardzo prosilibyśmy o interwencję w powiecie na ukłon w stronę dróg powiatowych na terenie gminy Jedwabno. Dziękuję. Proszę bardzo, radna Licka.
Ja z kolei bym, panie wójcie, prosiła o remont drogi tej, która biegnie od Prosiaczka w stronę państwa Zalewskich. Tak, tam są. No. I jeszcze jedna rzecz, to jest nasza ulica Mazurska, ten sam dołek zjazd z ulicy Warmińskiej na ulicę Mazurską. Tam ciągle stoi woda, to jest od lat zrobione, tylko po bokach krawężniki wykopane i są kałuże cały czas. Nie wiem, co tam można by było zrobić, ale chyba chciałoby się zastanowić nad tym, żeby coś zrobić z tym. I dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Tyle interpelacji dzisiaj.
Ja bym chciała zwrócić uwagę, mianowicie na stan wiatru przysłonowego. Budowy już kiedyś zgłaszałam i Wiedwabnie też jest.
Ale powtórzę to, co
robisz. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos?
Tak.
Proszę bardzo, radny Szewczyk.
Jakie wnioski o dotacje były złożone od połowy roku 2016? Z jakich instytucji i na jakie cele? Ile środków zostały, ile wniosków przeszło, a ile zostało bez odpowiedzi? I czy jakieś właśnie wnioski są w tej chwili tworzone? Planowane?
Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. I tu poproszę pana wójta o zabranie głosu.
Szanowni Państwo, pomysł dzisiejszej sesji nadzwyczajnej jest taki, że taką uchwałę przyjęcie, jeżeli chodzi o nowy ustrój szkolny. Wcześniej zabrali z informacji płynących z kuratorium w związku z sytuacją w naszej chwili, gdzie jest tak naprawdę tylko jeden zespół szkolny, wynikało, że takiej uchwały intencyjnej i tej procedury nie możemy podejmować, ponieważ u nas nie ma sieci szkół, jest jedna szkoła. Tak? Natomiast 3 marca bodajże wytyczne z ministerstwa przyszły, że nawet w takiej sytuacji, tak, to uchwała musi być podjęta. Co się było, poproszę panią ministrę.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku, przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe, z dniem 1 września 2017 roku każda sześcioletnia szkoła podstawowa działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty z mocy ustawy przekształca się w 8-letnią szkołę podstawową, a gimnazja ulegają likwidacji z mocy ustawy, to jest artykuł 127, poprzez wygaszanie. W związku z artykułem 136 Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie planowanej sieci szkół publicznych podstawowych prowadzonych przez gminę, także granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku. I to jest załącznik numer 1 do uchwały. Załącznik numer 2 mają Państwo plan sieci prowadzonych przez gminę domy publicznego gimnazjum oraz gminy podstawowych Urzędu Publicznego Gminy wprowadzonego przez Gminę Jedwabno na wysokie 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku. W naszym przypadku gimnazjum z mocy artykułu 127 ustawy o przepisach wprowadzających ustawę prawo oświatowe będzie wygasało do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Czyli nie będzie naboru po prostu do klasy pierwszej na ten rok szkolny 17-18 i do końca w terminie do dnia 30 listopada 2019 roku w razie uchwały trzeba będzie stwierdzić zakończenie działalności gimnazjum. I w załączniku numer 3 mają Państwo projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Jedwabną, także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Jedwabną od dnia 1 września 2019 roku. Uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgnięcia obligatoryjnych opinii kuratora oświaty oraz związków zawodowych. Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Jedwabną, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Jedwabną od dnia 1 września 2019 roku nie ulegają zmianie w stosunku do stanu obecnego. Po zasięgnięciu opinii związków zawodowych i kuratorium oświaty w terminie do 31 marca 2017 roku będziemy jeszcze podejmować jedną uchwałę w sprawie sieci publicznych szkół. Jeżeli chodzi o projekt uchwały, tutaj w paragrafie numer 2 mała kosmetyczna zmiana, jeżeli chodzi o publikację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w mailowej wersji mieli Państwo Rady Gminy Jedwabno, jest poprawione na Urzędu Gminy Jedwabno.
Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Do przedstawionego materiału przez panią Kielską. Proszę bardzo, radny.
Ja może tylko do nazwy szkoły. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej z filią Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie. Też się tam może już obecnie nie ma.
Zgodnie z wszystkimi naszymi papierami, tak, szkoła, filia Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie nadal istnieje. W lutym 2016 roku podejmowali Państwo uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej, w filii Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze. Ta procedura nie została zakończona. Tak? Będziemy jeszcze raz.
Że nie można przy okazji tej reformy szkolnej zlikwidować jakiejkolwiek szkoły, więc de facto kuratorium nam się w tym momencie nie zgodzi na tą ostateczną procedurę likwidacji. To już trwa teraz od kilku miesięcy, tak? Że przy okazji tej reformy szkolnej teraz mamy takie postanowienie, czy zalecenie ogólnopolskie, nie może zostać zlikwidowana żadna szkoła i kuratorium nam mówią bezpośrednio, że owszem, oni wyrażą zgodę na likwidację tej chwili, ale jesienią, nie teraz.
Jeśli można, ja mam pytanie. W tym budynku dawnej szkoły, właśnie szkoły w Nowym Dworze, trwają już praktycznie prace związane z adaptacją tego budynku na mieszkania komunalne. Czy to, panie dyrektorze, nie ma żadnego wpływu na podjęcie tej uchwały? Czy to nie będzie kolidować z kuratorium? Jeżeli mówimy tutaj. No ja wiem, ale mówię, mamy już projekty przygotowane, projekt jest przygotowany. Czy ta uchwała nie wstrzyma dalszej realizacji, przystąpienia właśnie do realizacji tego projektu? Czy będziemy musieli konsultować się właśnie z kuratorium?
Bo jeżeli nawet wdrożymy wszystkie postępowania, to i tak to będzie się oglądało najwcześniej jesienią, tak? Licząc czas niezbędny dla przeprowadzenia przetargu związanych z pracami, zabezpieczenie środków z budżetu.
Dziękuję. Proszę, radny Szewczyk.
Czy to będzie zmiana czysto techniczna z systemu 6 klas plus 3 w 8 klas, czy pójdzie za tym też... Tak, plus dwie, tak, tak. Czy pójdzie też zmiana programowa? Bo moim zdaniem samo przekształcenie, nie wiem, czy to ma w ogóle sens, bo to pochłonie ogromne środki z budżetu państwa, a pomyśleć nad samym programem. I czy właśnie to pociągnie te zmiany programowe nauczania.
To znaczy, proszę Państwa, zgodnie z ustawą od 1 września każda szkoła ośmioklasowa staje się
sześcioklasową.
Tak. Do 30 listopada 2017 roku będziemy musieli podjąć uchwałę w tym zakresie. W naszym przypadku po prostu nie ma doboru do klasy pierwszej gimnazjum, jest klasa siódma w tym roku.
Jest klasa siódma.
Tak. Ci uczniowie, którzy nie otrzymają promocji do klasy
pierwszej
gimnazjum.
Tak.
Tak. Tak.
Jak się toczy reforma, bo to instancje wyższe wprowadzają. My się tylko musimy, tak powiem, jako dyrektor dostosować do tego i zgodnie z prawem, jak widzicie Państwo, raz to są zmiany organizacyjne, a więc pomału zaczynamy wygaszać klasy gimnazjalne, tak jak powiedziała Pani Kiwicka, w tym roku nie ma już naboru do klas pierwszych, tylko z automatu uczniowie klas szóstych stają się uczniami klas siódmych, zostali zwolnieni z egzaminu wymiarowego z klasy szóstej do sprawdzianu, nie do ucznia w tym roku, tylko idą od razu do klasy siódmej. Natomiast tu na gimnazjum pomału przez lata będziemy wygaszali i przez lata ci uczniowie uczą się na starych zasadach. Także kończą normalnie gimnazjum egzaminem. Przedmioty ich nie dotyczy. Zmiana podstawy programowej, zmiana siatki godzin. Oni idą wszystko tak, jak było dotychczas po staremu. Natomiast to, co pytał Pan Radny Szewczyk o zmiany programowe. Zmiana organizacyjna oraz zmiana programowa. Wchodzą nowe programy, nowe podstawy programowe. No, podstawy już są opublikowane, już można się z nimi zapoznać. Wczoraj, przedwczoraj. Pojawiło się już podpisane rozporządzenie odnośnie nowych podręczników dopuszczania, nowych podręczników. Z tego, co obiecuje Pani Minister, w czerwcu mamy podać nowe podręczniki do klas pierwszych, czwartych i siódmych, bo to te klasy dotyka reforma, natomiast wszystkie pozostałe idą jak gdyby starym trybem. Ale reforma wchodzi do klasy pierwszej podstawówki, do klasy czwartej i do klasy siódmej. Tu będzie wszystko po nowemu. Zgodnie z przepisami, proszę Państwa, tak jak było już w ubiegłym roku, uczniowie tych nowych, tak powiem, klas 1-4-7 dostaną nowe podręczniki zakupione przez szkołę, a więc tutaj nie podnoszą kosztów rodzice, bo już przez 3 lata zakupywać podręczniki, z tym, że oni w tym roku dostaliby, tak powiem, te najstarsze, które już mają tam przez 3 lata, a tak to oni dostaną już nowe podręczniki i nie zamawiamy ich na razie dzisiejszej, w tej chwili, bo po prostu tych podręczników jeszcze na rynku. Tak, to nie ma. Mamy je w najbliższym czasie poznawać. Dalej, tak jak Państwo słyszycie w radio, w telewizji, do końca czerwca dyrektorzy szkół oraz nauczyciele mamy być przeszkoleni do nowej podstawy programowej i tak dalej, bo na razie, moi drodzy, tak powiem, więcej, szybciej idzie prawo, nowe rozporządzenia, nowe ustawy i tak dalej, niż to de facto kroczy, chodzi reforma. Mówię, my jesteśmy już przygotowani w wypadku, moi drodzy, naszej szkoły. Na całą gminę my tak naprawdę mamy jeden budynek szkolny, mieścimy się w jednej szkole. U nas pracują wszyscy na przykład nauczyciele zatrudnieni byli w zespole szkół. To tylko tak, zatem sztucznie później już do naszych celów tam dosięgamy i tak dalej rozwijamy na podstawówkę i na gimnazjum. A tak to wszystko, że tak powiem, czy finanse i tak dalej, wszystko idzie w jedną szkołę. A więc tu u nas, moi drodzy, dużych zmian się nie spodziewamy. Oczywiście idzie zmiana na przykład nazewnictwa przedmiotów, bo znów były zajęcia komputerowe, teraz będzie informatyka i tak dalej. To są takie niuanse, to takie naprawdę niuanse. Ja się nie zmieniam jako dyrektor, a nawet na konkrecie też inny, bo tam na przykład była historia i społeczeństwa, teraz jest tylko historia. Wszystko nazewnictwo przedmiotów się zmienia. Teraz zmienia się na przykład tylko na przykład nowej siatce w ogóle, nowej szkole podstawowej, moi drodzy, dotychczas przez 3 lata była ta przyroda. I to w sporym wymiarze, bo to były 2-3 godziny tygodniowo w klasie. To było sporo, bo Mieliśmy nauczyciela przyrody, który miał pełen etat. Po nowemu, moi drodzy, przyroda pozostaje w wymiarze 2 godzin tylko i wyłącznie w klasie 4. A więc to jest raptem, u nas najczęściej 4 godziny raptem, bo są najczęściej 2 klasy na poziomie A i B, to byłyby tylko 4 godziny. A więc tutaj na przykład widmo, co dalej? Mówię, przez 2 lata, jeszcze dopóki jeszcze są klasy gimnazjalne, no to praktycznie, moi drodzy, klasy pierwsze gimnazjum, jak gdyby, traktujemy jako 7, wchodzi jedno, drugie, ten tryb, nic się praktycznie nie zmienia. Po maleńku dopiero za 2 lata, właśnie w roku 19, gdy już całkowicie zajdzie gimnazjum, to my stracimy w szkole 2 oddziały. Bo teraz było 9 razy 2, czyli 18 oddziałów, a w tej chwili będzie 8 razy 2, czyli 16 oddziałów. A więc tracimy jak gdyby 2 oddziały. Przy czym, moi drodzy, o reformie mówi się mniej więcej już od dobrego roku, że będzie wprowadzana. Stąd my już też niczego nie zasypujemy gruszek papieru, tylko podejmujemy pewne działania. Chociażby to, co wspomniałem, nauczyciel tej przyrody. Już w tej chwili kończy studia podyplomowe i zdobywa 2 kwalifikacje i od września uczy dalej przyrody do czasu wygaśnięcia, ale już wchodzi w inne obowiązki. Ja praktycznie mój nazwanie zakończony arkusz na przyszły rok szkolny i tak naprawdę, moi drodzy, nie będzie u nas żadnego zwolnienia, żadnego ograniczenia etatów. To wręcz przeciwnie, w związku z tym, że w tamtym roku szkolnym pożegnaliśmy 4 panie, które doszły na emerytury, a tak naprawdę przyszły 2 nowe osoby, a więc znaczy, już tam, że powiem, zyskaliśmy. W tym roku odchodzi też jedna pani na emeryturę pomostową, planuje wyjść, a więc znów nie będzie. Także, moi drodzy, ja mówię, ja to tak praktycznie zamknięty w arkusz, to żadnych ubytków, żadnych strat w etacie nie poniesie z tych ludzi, którzy byli na pewnych etatach, bo nie ukrywam, że mamy w szkole również nauczycieli na niepełnych etatach. W tej chwili będą mieć 2 takie osoby. To jest pani od języka obcego, tego drugiego, w naszym przypadku języka niemieckiego. Ta pani ma w tej chwili około 12 godzin. Wiadomo, że za rok 2, jak zajdą 2 oddziały, będzie tylko 8 godzin. Ta pani nigdy nie była na pełnym etacie, bo język drugi wchodzi dopiero w klasie gimnazjum, a teraz po nowemu będzie wchodził dopiero do klasy 7 i 8, a więc tylko przez 2 lata. W związku z tym właśnie tych godzin tutaj ubędzie i więc ta pani od języka niemieckiego, na przykład zamiast tam 6 razy 2, 12, będzie miała 8 godzin załóżmy. To jest taka, a więc ta przyroda i ten niemiecki. No i za 2 lata, moi drodzy, gdzieś zauważymy jeszcze zmiany, chociażby na WF-ie, bo 2 oddziały mniej, to jest 8 godzin WF-u, to jest 8 godzin matematyki, to jest 10 godzin języka polskiego mniej, ale to aż za 2 lata, nie w tej chwili. Z tym, że mówię, w związku z tymi odejściami, ja staram się nie przyjmować nowych ludzi, załatać, tak powiem, własnymi siłami wszystkie etaty, myślę, że poradzimy sobie i z naszych stałych pracowników szkoły nikt na tym nie ucierpi. Mówię, oczywiście, no przecież musieli ponieść pewne konsekwencje, pewne też wyrzeczenia, pewne finansowe koszty, bo jakby te studia podyplomowe, bo nie tylko pani od przyrody, ale jeszcze i inni, czyli robili jakieś podyplomowe studia, aby mieć możliwość uczenia czegoś jeszcze innego w wyniku tych zmian. Myślę, że będziemy sobie radzić, tym bardziej, że moi drodzy, nasze panie i panowie, to już jest właśnie ten przedział, chodził w taki wiek mniej więcej, że te pomostówki, moi drodzy, praktycznie co roku ktoś przybywa. Ludzie nie kryją, że będą odchodzić. Ja też wiem, że się może zmienić, że ktoś tam zawaha się o rok, czy i tak dalej, ale mówię, w tej chwili, w tym roku jedna pani też chce odejść. 3 panie już nabywają prawa do pomostówek. Nie odchodzą jeszcze, ale takie prawo nabyły. W każdej chwili, w razie konieczności, też taki krok mogą wykonać. I z każdym rokiem praktycznie, moi drodzy, u nas w tej chwili, to praktycznie od przyszłego roku szkolnego, to 2-3 osoby takie prawo nabędą. Niektórzy nie kryją, bo mówią, że już w tej chwili czekają, żeby tylko te prawo nabyć, na pomostówkę odejść. A więc ja myślę, że u nas nie będzie tak źle. Że naprawdę nie dotknie nas widmo jakichś takich grupowych zwolnień i tak dalej. Jestem dobrej myśli, mówię, na przyszły rok na pewno nie, mało tego, w wyniku tych zmian. Ja myślę, bo jeszcze jak Państwo już wiecie, w tej chwili mam dwie panie na długi zwolnienia lekarskich. Jedna do Czemca, druga do Wrzeszczego zwolnienia lekarskich. Jak wszystko pójdzie dobrze, te zmiany zakończą się porodami. To będą jeszcze roczne urlopy, co najmniej roczne, przynajmniej wychowawcze, macierzyńskie. To, moi drodzy, ja myślę, czy ja nie będę musiał od września jeszcze, może nie na stałe, ale przynajmniej na czasowe okresy, ludzi zatrudniać. Bo taka będzie potrzeba. Bo tak troszeczkę wychodzi z tego arkusza. A więc tak to na razie, moi drodzy, wygląda. No co jeszcze, wychodzi jeszcze przy akcji oświacie. Nie wiem, tylko wielkim znakiem zapytania jest w przyszłym roku przedszkole. Bo tak jak Państwo wiecie, od września musimy do przedszkola przyjąć już wszystkie dzieci, gdziekolwiek zgłoszą. Teraz były 4 pierwsze, od września już nawet 3 lat. A więc, moi drodzy, to prawo w tym roku jest troszeczkę takie przesunięte. Mamy przesuwane wszystkie terminy. Jak pamiętacie, jest zawsze bardzo już w przedszkolu trwał nagle. W tym roku jeszcze nie trwa, bo jeszcze Pan Wójt ma czas do 15 kwietnia wydać komunikat swój właśnie o terminach. A więc dopiero później ja ogłoszę nabory po tym komunikacie, a więc się czasowo to wszystko trochę przesuwa. Według naszych takich wstępnych obliczeń, posiadając listy z USC, liczby zameldowane, powinniśmy się w te 4 grupy raczej zmieścić. Tak bardzo na styk, upychając te kolanem, powinniśmy się zmieścić. Chyba, że naprawdę będzie jakaś grupka dzieci, które mieszkają u nas, a po prostu nie mają meldunku, a będą chciały skorzystać z przedszkola, bo też patrzmy na to, że 3-4 latki nie są dowożone, tylko to jest obowiązek rodziców. A więc w grupie 3-4 latków to naprawdę nie ma aż takiej wielkiej parcia na to, żeby iść do przedszkola. To już tych, którzy naprawdę muszą, gdzie rodzice pracują, no bo muszą sami zadbać o dowożenie, o przywóz i odbiór dziecka z przedszkola. To tych dzieci jest zawsze troszeczkę mniej. 6-5 lat, które już wozimy, no to wtedy, a tym bardziej, że jak wiecie, od stycznia zmieniło się prawo i mają wszystkie godziny darmowe, 6-latki, no to tych jest trochę więcej w tej chwili już chętnych. Nawet tam mamy niektóre to zmieniamy, jakby były gdzieś na 5 godzin, a w tej chwili już od stycznia to przepisy dały na 7, 8, no bo już są darmowe godziny, a więc korzystają z takiego swojego prawa. A więc tu mówię, tu zobaczymy tak naprawdę, jak zakończymy nabory, dokładnie jak to będzie z przedszkolem. No mam nadzieję, że w tej setce, bo mamy mniej więcej mamy 4 pomieszczenia, każda grupa 25 dzieci, czyli maksymalnie możemy przyjąć setkę dzieci do przedszkola. Mam nadzieję, że się w tym zmieścimy.
Ja mam pytanie, jak odnośnie tych zwolnień, zatrudnień, to są szanse, że nasza pani się nie zmieni, tak? Na zastępstwie druga.
Nasza pani, tylko nasza pani odchodzi z tego.
A, odejdzie.
Wraca nauczycielka, która jest do tej klasy przypisana. Nasza pani, najprawdopodobniej może nie pozostanie w pracy dalej,
ale nie u nas.
Na tym stanowisku.
Dziękuję. Proszę bardzo, Daniel Kowalczyk.
Mam pytanie do pani właśnie. Od kiedyśmy podjęli tą uchwałę o zamiarze, bo pan mnie dosłuchałem.
To był luty 2016 roku.
Czyli rok temu?
Tak.
Od tego czasu szkoła nie działała od września.
Nie.
No, od września.
2015.
I my dopiero podjęliśmy uchwałę na to, że ona jeszcze funkcjonuje. To coś mi tutaj nie pasuje, tak? Najpierw zamykamy szkołę, a potem podejmujemy.
Nie zamknęliśmy, tylko uchwałę o zamiarze.
No nawet, no, ale szkoła ale już zamiar. Działa już.
No bo nie działa, bo nie było dzieci.
To ja się pytam o podstawę, nie uczęszczają do nowego
roku. W roku 2014 roku nie było naboru do klasy pierwszej w szkole w Nowym Dworze. Ja spotkałem się właśnie w roku 15, w lutym właśnie zimą, z rodzicami, dzieci, które miały chodzić do szkoły na Nowym Dworze, to tam po prostu była bardzo brzydko kiepska demografia. Wychodziły klasy 5-osobowe, 6-osobowe i do tego jeszcze niektóre matki wtedy deklarowały, że mimo, że należą do Nowego Dworu, tak powiem, tego obwodu, to one chcą i tak przenieść dzieci do Jedwabna. Wtedy, pamiętać, to był ten okres, że już kończyliśmy budowę nowej hali, tego nowego hala już była, nowe skrzydło 1-3 kończyliśmy, a więc niektóre matki sygnalizowały, że one i tak, a nawet już dzieci niektóre chodziły z Dzierzek chociażby do Jedwabna i Nowego Dworu. A więc po prostu tu demografia zrobiła swoje. I wtedy się spotkałem z rodzicami, umówić pisane rzeczy z rodzicami z nowego dworu, które są do dzisiaj dotrzymane wszystkie, swoje obietnice. Klasa, która pozostała na dworze, ta rozpoczęła jako ostatnie naukę. Do dziś, moi drodzy, jest oddzielnie, nie włączona w nasze struktury jednowiejskie, naszych klas, tylko obiecaliśmy, że klasa pani Siłownickiej, łącznie z panią Siłownicką, dokończy ten etap i tak jest, moi drodzy, do dzisiaj. Natomiast nowe dzieci wszystkie już szły włączone w nasze klasy. Ja opuściłem budynek na dworze od 1915 roku. Wtedy przekazałem budynek gminie. Ze mnie zdjęto już zarząd trwały z tego obszaru, także wtedy budynek przeszedł już pod gminę. Ja to już tego nie mam. Do tego też już teraz tak trzeba wygasić. Sprawa wygaszenia tego dworu. Potem był też taki widział pani Basia, takie pewne chyba zatwierdzenia, bo lepiej było, że to jest filia i nie potrzeba całej procedury uruchamiać. Bo w chwili według pierwszych wypowiedzi pyta pan dyrektor, nie ma dzieci, nie ma potrzeby utrzymania chwili, bo chwila podlega po szkole podstawowej. Później była interpretacja, a jednak trzeba zrobić całą procedurę. Stąd właśnie nie luty 15 rok, a luty 16, bo trzeba było jak gdyby tą procedurę rozpocząć wygaszania od nowa. A teraz pan wójt powiedział resztę, jak to wygląda dzisiaj.
Tak, bo jeszcze jak pamiętamy, ta kwestia, czy od września 2015 jeszcze już raz roku ma ruszyć szkoła w Nowym Dworze, czyli chemia. To była omawiana na zebrania z rodzicami, to był luty, marzec.
Tak, tak, ja miałem spotkanie z rodzicami w Nowym Dworze.
Ja też rozmawiałem, było odrębne spotkanie, zajęło z panem dyrektorem.
To jeszcze był poprzedni wójt, poprzednia ekipa radnych, bo też taka końcówka poprzedniej kadencji, gdzie się odbywało to moje spotkanie z rodzicami. I tak jak wtedy podjęły też pierwsze rozmowy z poprzednią radą gminy. A później przeszło to.
Gdy wygaszenie nastąpiło, że później zgodnie z terminem podjęliśmy tę uchwałę o zamiarze, tak, czy do luty 16, bo te uchwały są w miesiącach
podejmowane.
Więc w 15 dniu byśmy mieli podjąć wcześniej. Natomiast już w roku 16 władze się zmieniły i tak generalnie w kuratorium też nastąpiły zmiany. Nie ma generalnie tak jakby zatwierdzania zmian likwidacyjnych. Z drugiej strony, kiedy oni od razu mówili, że będą przeprowadzać reformę oświatową. Teraz tak, bardzo chętnie byśmy teraz tą procedurę przeprowadzili, ale niestety nie mogliśmy, ze względu na to, że wam jasno powiedziano, że w związku z reformą oświatową oni nie zaakceptują nam teraz tej zmiany, ze względu na to, ponieważ w całej Polsce to jest takie zapewnienie rządu, żadna szkoła w związku z reformą oświatową nie będzie zlikwidowana. Będziemy nawet chcąc zlikwidować tą nieczynną już filię, nie możemy praktycznie podjąć żadnego w tym momencie kroku. Sami Państwo wiecie, że luty kilka dni temu się skończył, mogliśmy tą procedurę przeprowadzić od nowa i dosyć szybko, skoro na kuratorium jej tak nie zaakceptują. Musimy czekać do jesieni, bo taką przynajmniej dostaliśmy definicję z kuratorium, że jesienią wyrażą zgodę, tak?
Dziękuję. Czy są jeszcze pytania, uwagi? Nie widzę. Odczytam uchwałę. Uchwała nr 25 łamane przez 189 łamane przez 17 Rady Gminy Jedwabno z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 206 ustęp od 1 do 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe uchwala się co następuje. Paragraf 1. Uchwała określa podpunkt 1. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Jedwabno, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Jedwabno na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku, który stanowi załącznik pierwszy do niniejszej uchwały. Podpunkt drugi. Plan sieci prowadzonego przez gminę Jedwabno publicznego gimnazjum oraz granice obwodu dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonego przez gminę Jedwabno na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku, który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały. Podpunkt trzeci. Projekt planu sieci publicznych 8-letnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Jedwabno, a także granice obwodów publicznych 8-letnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Jedwabno od dnia 1 września 2019 roku, który stanowi załącznik trzeci do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jedwabno, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jedwabno. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Pana Struza. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący się. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Punkt szósty. Odpowiedzi na interpelacje. I poproszę pana wójta o to wyłączenie, jeżeli można dziś.
Tak jak widać z treści interpelacji państwa, grono są drogi. Prawdopodobnie też na okres, który teraz mam zmieniła. Tak kilka ogólnych uwag co do drogi. W związku z tym, że mamy teraz taką dziwną porę roku, zimą, wiosnę, ten okres pomiędzy faktycznym zamarznięciem ziemi, a ostatecznie już zakończeniem tak zwanej pory roztopów jest dosyć długi. I faktycznie ze względów na techniczne tak jakby uwarunkowania związane z sensownością naprawy dróg, my musimy wyczekać, aż te drogi będą w miarę opuszczone. Sytuację mamy teraz taką, że nie to, że mrozu nie ma, więc ta ziemia się faktycznie nie trzyma, tylko jest miękka, więc robią się te dziury kolejne i tak dalej. A z drugiej strony co chwilę przypada deszcz, za chwilę znowu złapie mróz, to te drogi w przeciągu 2-3 miesięcy są bardzo narażone teraz właśnie na problemy powstające takiego z porą roku, tak to nazwijmy. Docelowo chcemy podjąć prace remontowe na drogach gruntowych już w okresie, kiedy będzie bardziej sucho i będzie cieplej. No, raczej najszybciej na ten miesiąc wskazywałby to na miesiąc kwiecień, tak? Tam, gdzie są pilne prace, no, to oczywiście będziemy to robić od ręki. Tutaj mamy to wszystkie, już tak powiem Państwa, podane drogi wskazane i będziemy starali się przyjrzeć, czy coś trzeba szybciej zrobić. Natomiast generalnie nie chcę pozwolić na to, żeby teraz ściągać filmę, kiedy ziemia jest jeszcze mokra, dosyć mocno i za chwilę, może za 2 miesiące znowu będziemy je naprawić. No niestety, ten okres przejściowy jest dosyć, no z tego względu, trudny dla nas do remontu, bo prosiłbym się uzbroić w cierpliwość. Natomiast nie mówimy nie. Każdy odcinek zgłoszony, oglądamy i staramy się na bieżąco zrobić. Natomiast no, nie chcielibyśmy od razu firmy na wszystkie drogi ściągać, ponieważ to w tym okresie teraz, w początku marca, może się mijać z celem. No, czyli zrobimy to wpływ. Teraz przechodząc do poszczególnych z Państwa sygnałów, czyli droga biegnąca w stronę boiska i Państwa Breniak oraz Pan jestem postęp na drodze do boiska. Podjedziemy tam z pracowników wyśle, postaramy się obejrzeć i no i zobaczymy. Po prostu są dosyć długie już odcinki, więc prawdopodobnie to dzieje się przy pracach związanych tak jakby z równaniem całości tych dróg. Z wyjątkiem być może tego mostu, jeżeli tam jest sytuacja już na tyle szybka i nie cierpiąca z głowy, żeby tam na mostu coś zrobić i to zabezpieczyć po prostu.
Nie, to jest nie tam wczoraj, tylko tak.
Jeżeli chodzi o drogi, powiatowe, wojewódzkie i gminne. To, co do mnie i do pana Mariusza, pan przewodniczący zgłaszała. Jeżeli chodzi o drogę Jedwabno-Wielbark, no ten odcinek krwawi, jak wiecie państwo, już od wielu lat. Pod koniec 2015 roku udało się załatwić, żeby wyremontowali przynajmniej ten odcinek do Rykownicy. W tamtym roku te brakujące 400 metrów do Rykownicy zostało zrobione. Z tego, co wiemy, tak, w projekcie budżetu, marszałka województwa na rok 2017, od początku grudnia ta droga była przewidziana. Ostatecznie w grudniu z tego budżetu wypadła. Natomiast w walentynki 14 lutego pan marszałek zaprosił wójtów z terenu powiatu szczecińskiego na spotkanie u siebie. On przyjął teraz taką tradycję spotkań, nie wiem, raz na pół roku czy raz na rok, że gościł się wszystkich wójtów na sali narad z danego powiatu. Była o tym rozmowa i o ile tutaj można powiedzieć, o tyle zadowalająca, że najpierw pan marszałek sam do nas mówił i my nie musieliśmy się o tę drogę upominać, tylko on sam zaczął mówić o tej drodze. Także tutaj faktycznie jednym z najpilniejszych zadań województwa w powiecie szczecińskim jest dokończenie tego remontu drogi Jedwabno-Wielbark na odcinku pomiędzy Rykownicą a Wesołowem. No wypadałoby to już skończyć, to za długo trwa. Oczywiście my ze swojej strony, ja mówię tutaj o zarówno Urzędzie Gminy Jedwabno, jak i Urzędzie Gminy Wielbarku oraz w powiecie szczecińskim, wysyłamy pisma przy każdej możliwej sytuacji, jeżeli mamy okazję porozmawiać, czy to z Zarządem Dróg Wojewódzkich, czy z panem marszałkiem, z panią Jaskulską, która jest z naszego powiatu, czy też z marszałkiem i sprawdzą panem Burcińskim, o tej drodze przypominamy. Ja państwu tylko powiem jeszcze, jeżeli chodzi o tą drogę, sytuację z tamtego roku, bo zawsze wiedzą, że oni tworzą swój budżet, my też piszemy do ich pisma, żeby przyjęli w swoim budżecie na przyszły rok remont tej czy tamtej drogi. I oczywiście te pisma powinniśmy wysłać w sierpniu, takie pisma wysłaliśmy w przypadku dróg wojewódzkich 2. Jedna właśnie dotyczyła tego odcinka Jedwabno-Wielbark, droga numer 508 i drugie pismo dotyczyło drogi wojewódzkiej numer 545 Jedwabno-Lidzica na odcinku tutaj od banku aż tam do lasu za Gorobą, gdzie tam ostatnio stworzyło się początku cechowego borowego. Tą dokumentację techniczną Zarząd Dróg Wojewódzkich już wykonał, ma nawet pozwolenia od nas, jeżeli chodzi o drogę tutaj od banku do kierunku na Nowe Borowe. Pod naszym tam naciskiem i tak odpowiadającymi prośbami w roku 2015, więc oni pełną dokumentację techniczną na ten odcinek na drogę Dziękuńczycy mają, tak jak wcześniej już mieli na drogę do Wielbarka. Więc też mogliby to robić. Te dwa pisma, które wysłaliśmy w sierpniu, dotyczyło jedno drogi właśnie na Nidzicę, drugie drogi na Wielbark. I już pod koniec września otrzymaliśmy pismo a propos drogi na Nidzicę, że na pewno w przyszłym roku pieniędzy nie znajdą. I to w kolejnych planach, gdzieś tam na kolejne lata umno. Natomiast w przypadku drogi na Wielbark nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. W dalszym ciągu dostajemy zapewnienia, że jak tylko się wolne środki gdzieś tam zwolnią w budżecie marszałka województwa, to ta droga nawet jeszcze w 2017 będzie zrobiona. Natomiast my ze swojej strony, czy to gminy, czy powiatu, robimy wszystko, żeby ten temat drogi do Wielbarka zakończyć, żeby ona była zrobiona.
Ja tylko chciałam jeszcze zaznaczyć, że no wiadomo, zmiana nawierzchni na tej drodze, no to potrwa miesiąc, dwa, trzy, cztery, pół roku, jeżeli nawet wyrażą zgodę, ale do tego czasu na tej drodze są dwa odcinki po jakieś 200, 300 metrów, które już są, nie są przyjezdne w tym momencie.
My wiemy, że oni przyjeżdżają później.
Że to, że będzie zmieniona asfalt, to potrwa, bo to wiadomo, jest procedura i tak dalej, ale na dzień dzisiejszy te dwa odcinki nie są przyjezdne.
Bo każdej zimie to się tak okazuje.
Ale nie aż tak.
Może to się, no ja tam pojadę i postaram się wyselekcjonować te dwa odcinki.
To odcinek jest typowo za Rekownicą, jakieś 200 metrów do zjazdu na Głęboczek i następny zjazd, następny odcinek na łączeniu gmin Wielbark i Jedwabno.
Na tym nowym, tak?
Znaczy przed rogiem.
Tam
chociaż nie wiem, załatać, zalać, cokolwiek.
Zareagują standardowo, przyjedzie firma, która po prostu dziury powypełnia i to do następnej zimy tak się otrzyma, więc i tak to wygląda.
Trzeba
dalsze drogi powiatowe w tym przypadku. Tak, już mówimy, przetarg już ma w sposobie, wszystkie skończone na tym odcinek.
Podwójnie zniszczony.
Ja to powiatowa, która to przetarg będzie robiła gmina będzie prowadziła prace drogowe na drodze powiatowej. To jest dofinansowanie z PROW-u. Jest też ustalony z powiatem szczecińskim, aby w Urdągu, tutaj ten odcinek, który wypada w drogi powiatowej klasy mówiono w kierunku, ale by było zakończyć ten temat zabezpieczenia, szczególnie na wysokości mostu, gdzie nie ma przejścia przez ten mostu.
Ostatnio,
jest kontynuowany temat do czerwca raportu Natura 2000, jeżeli chodzi o drogę Walkały w Rajniki. Tam te prace planistyczne zostały przerwane w zasadzie w tamtym roku. W zasadzie tutaj drogi jest, tylko że drogi na pozycję komuś wyzyska nałożyła ten wspólny projekt określający ptaki, słazy, grzyby i tak dalej, które trzeba przeprowadzić. To się odbywa w cyklu rocznym, więc jak zaczęli w czerwcu, to w czerwcu następnego roku można skończyć.
Ciekawe.
Jest temat tutaj tej drogi przejazdowej od Paplera do Dziwieczny, gdzie praca projektowa powiat szczeciński zabezpieczył ze swojej strony użycie 70 tysięcy złotych i to mają prowadzić.
Kasy jest jedyne.
To właśnie jest mały problem z pasmem, bo tam dojeżdżając do Dziwieczny zaczyna się na pasmie i pasem w ogóle nie chcę brać w tym udziału, nie wiem co zrobią. Może być tak, że będzie to tylko zaprojektowane w przyszłości robione tylko do granic gminy Jedlano. Po chwili obecnej powiat musi też stosownie do końca. No mamy ten problem na tej drodze, ponieważ tam jest dosyć sporo kolonii i jeździ tam autobus, który odbierali się nawet wczoraj.
Tak.
Była wizja z powiatu w sprawie przystanku.
Na pewno
przewoźnik tam się skarży, że nie może zakręcać, tak, bo musi biegać tam w tej kolonie. No i tutaj po raz kolejny była grupa, tak jakby aby na wyborze powiatowej stworzyć przystanek, który jest niezbędny dla komunikacji szkoły, wyjąc się do zespołu szkół. Jeżeli chodzi o różne kwestie drogowe, czekamy bardziej już o drogi gminne, czekamy na rozstrzygnięcia konkursów, tak, które złożyliśmy na ulicę 1 Maja w kierunku oczyszczalni. Wniosek był, żeby można polskiego na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, to tak się to nazywa. Ponieważ w tamtym roku mieliśmy sprojektowany ten odcinek ulicy 1 Maja, możemy teraz te pieniądze, ewentualnie jak się udało pozyskać, przeznaczyć właśnie w tą drogę. Pozostaje kwestia wykonania inwestycji dofinansowanej przez PROW Witowie, ale tam czekamy na projekty związane z wodociągiem i hydrofonią. Na rozstrzygnięcie jeszcze mamy trochę czasu do 2018 roku, jest to zadanie wpisane do naszego budżetu, ale nie wiemy, czy my problemy zrobimy ze względu na połączenie tego właśnie z tą inwestycją, tak jakby wodociąg w miejscowości Witowo, ponieważ tam kawałkiem, odcinkiem tej drogi biegnie rura wodociągowa projektowana na miejscowości Witowo. Wracając jeszcze tak jakby do innych tematów, w chwili obecnej jest kilka inwestycji wpisanych m.in. w Jedwabnie, jeżeli chodzi o centrum budżetu, to wraz z realizowaniem tych większych tematów, czyli właśnie przetargu na nowy tur ścieżki i z informacją co do uzyskania tego dofinansowania na Funduszu Gruntów Rolnych, będziemy czekać na tak jakby kolejne wprowadzać do realizacji, bo to już są mniejsze zadania i po kolei starać się zrobić. Jeżeli chodzi o, to jeszcze jesteśmy przy drogach gminnych, są zaprojektowane w miejscowości KOD, natomiast czekamy tutaj na możliwość pojawienia się dofinansowania, ponieważ prawdopodobnie odbędzie się tak jakby kolejny rzut środków z programu rozbudowy obszarów wiejskich. Tak jakby topowaliśmy tam jeden z odcinków, klasyfikowałby się do tego, żeby właśnie udało się pozyskać to dofinansowanie. Ponieważ no to musimy wybierać bardzo tak selektywnie te odcinki ze względu na ilość punktów, bo nasza gmina ze względu na jakieś tam przychody podatkowe na głowę mieszkańca ma bardzo wysokie te przychody i to nam daje w efekcie, jest to nisko punktowane, dużo mniej punktów na starcie, musimy tego pilnować. Te wytypowane, bo ścieżki nowe próby to okazały się strzałem w dziesiątkę, ponieważ tam udało się wykorzystać wtedy. Tak jak w tym momencie, żeśmy po sprojektowaniu przejrzeli te drogi, które pasowały, no to w chwili obecnej jeszcze mogłoby się to się udać z kotem przy powtórce tego konkursu, tak? Na pewno będzie. Wracając teraz tak, bo jeszcze jest ulica 1 Maja, tutaj Tak. Żeśmy się już przymierzali nawet do tamtego roku, chcąc skorzystać z mas, które firmy asfaltowe, czy może inne firmy asfaltowe, ale firmy drogowe wykorzystywały do budowy innych dróg, natomiast nie było możliwości zlecenia tego w tak zwanej remontu dróg. Tak? Tam naprawdę ten odcinek nie jest aż taki duży, żeby oddzielnie przeprowadzać projektowe prace i zabrać tak jakby całą nawierzchnię. Tak? Tam to jest kwestia sprowadzania tych kolei i po prostu wybrania takiego nowego dbanika. Ale to przyjęliśmy w tamtym roku próby takich rozwiązania. Mam nadzieję, że przy okazji tych prac, które teraz mieliśmy w tym roku na drogach prowadzić, to się uda. Skrzyżowanie ulica Miejska-Mazowska, faktycznie tam jest, tak tworzy się jezioro Podeszczek, tam być może trzeba było odprowadzić na wodę, tylko nie bardzo wiem na czyją działkę, bo tam są właśnie,
no właśnie to jest...
są haszcze tak naprawdę, ale czy musimy pamiętać o tym, że są to działki prywatne, tak sami możemy sobie, no przyjrzymy się temu.
Tak, takie jezioro również przy hali.
Tam problem przy hali jest tego typu, że my nie możemy od tej strony ulicy wylotu na Szczytną uzyskać oficjalnego pozwolenia na wjazd od Dyrekcji Dróg Krajowych. Ona się nie zgadza. Ten wjazd, który tam istnieje do hali po państwa Mieszczykowskich, on został kiedyś wyjeżdżony przez państwa Mieszczykowskich, ale formalnie go nie ma. Tak? I Dyrekcja Dróg Krajowych już się pisała, że szybko pozwoli na to, żeby tam zlokalizować jakikolwiek wjazd. Druga w Kocie do państwa Gorzyckich, ja tutaj sobie zapisałem, zapewne w Kocie tam będziemy musieli przejechać i zobaczyć, bo jak w Kocie to wygląda, to proszę w całym roku jest, po pokoziemie jest zawsze mnóstwo dziur, między innymi ta decyzja o tym, żeby jak najszybciej tam projektować tę nawierzchnię bitumiczną, wiąże się z tym, że zawsze koszty remontowe tam są wysokie, za każdym razem trzeba tą jedną lub drugą remontować. Wiaty przystankowe z Rupą Jedwabną, nie wiem ostatnio, wiem, że Jedwabnie jest na pewno w bardzo dobrym stanie, natomiast z Rupą Jedwabnią, ale staramy się przyjrzeć i ewentualnie coś z tym tematem zadziałać. Jeżeli chodzi teraz o wnioski o dotację od połowy 2016 roku, to jakie są uchwały wyrzucone, jakie zostały zrealizowane i czy mogą być składane. Były złożone gdzieś tam w marcu, kwietniu ubiegłego roku te wnioski dotyczące dróg. Te dwa, które gmina złożyła, czyli nowe Budzieszki i Gmitowo, wymagały oczywiście projektów budowlanych, na pewno zrealizowane zostały, ocenione prawidłowo, bo otrzymaliśmy dofinansowane, podpisane umowy. Tej kwalifikacji czekamy z najbliższym mniejszym czasem na przeprowadzenie. Jeżeli chodzi o dalsze wnioski, to w listopadzie składaliśmy na hydroformie i sieć wodociągową w Witowie, ale wniosek został odrzucony, tak jak wszystkie pozostałe. To jest ten słynny konkurs, gdzie my składa 9-10 gmin te wnioski i ze względu na bardzo wysokie wymagania, bardzo wysokie wymagania powodują, że tylko 9-10 gmin te wnioski z całego województwa składa. I ta ekipa, która startuje w konkursa, praktycznie jest niezmienna. No to składają na przykład z powiatu Szczecińskiego, Wierzuty, Miłomłyn jeszcze składa, Biskupiec. Ponieważ my w jakiś sposób znaleźliśmy sobie taką możliwość, że jeszcze na tych kryteriach się łapiemy i możemy walczyć o te pieniądze. Natomiast tam, jeżeli marszałek nie zmieni zasad, do tej pory nikt nie tych pieniędzy nie dostał. Odbył się jeden konkurs, było składany w kwietniu ubiegłego roku, rozstrzygnięcia było w lipcu, sierpniu i nikt nie dostał. Byliśmy wtedy, jak to się mówi, w ścisłym finale. Drugi konkurs było składanie w listopadzie, rozstrzygnięcie było około miesiąca temu, no może tutaj, jeżeli chodzi o cenę merytoryczną, niedawno, natomiast my przy formalnych ze względu na decyzje środowiskowe też zostaliśmy wcześniej tak jakby odrzuceni. Ale znowu nic żadnych pieniędzy nie dostało. Jest to bardzo taka no, skomplikowana sytuacja. Kolejny nabór jest planowany za kilka miesięcy. Zobaczymy, czy marszałek po prostu obniży kryteria. Do tego wniosku dotyczący Witowa, my w zasadzie przez to, że ten czas tak jakby pomiędzy konkursami upływał, żeśmy przygotowali jeszcze wniosek, de facto już mamy pełną dokumentację na wodociągowanie Brajów. Jeżeli mielibyśmy teraz składać w najbliższej przyszłości, to zrobilibyśmy prawdopodobnie od razu te dwa projekty budowlane, złożyli w jeden wniosek o dofinansowanie ze względu na to, że Braje to mam więcej punktów przy późniejszej jego ocenie. Więc większe szanse na uzyskanie tej dotacji. No, w chwili obecnej, mówię, w dalszym ciągu jeszcze składaliśmy na pewno w grudniu, przepraszam, w grudniu do 21 listopada wnioski z programu rozwoju obszarów wiejskich na kanalizację i wodociąg w miejscowościach Piedyny Prowica. Aczkolwiek tam szanse były niewielkie na samym początku, ponieważ pieniędzy było mało, było łącznie tylko 35 milionów złotych do przedziału. A gminy złożyło wnioski 111 na 118 milionów. Tak? Ze względu na to, typu pracę dla nas, no, nas nie rozśpieszcza, nie mamy na to wpływu. Na to, co mieliśmy w dosłownie na dwa, trzy kryteria, to podjęliśmy w zasadzie maksymalną ilość punktów. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe kryteria, dostaliśmy ostatecznie 17,5 punkta, co sklasyfikowało nas na 67 miejscu, w tym wniosku na 111 złożone. Więc tutaj też w tym momencie tego finansowania nie udało się pozyskać. Takie jest przyczyny zdarzenia. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, no to tak jak początku połowy ubiegłego roku, no to wniosek o dofinansowanie w Agencji Gmin Połączonych na kanalizację miejscowości Dziki został złożony. Tutaj środki dostaliśmy, praktycznie pokryło to na 60% kosztów kanalizacji miejscowości Dziki. Jest to zrealizowane. W chwili obecnej przybliżamy się do rozsądku pieniędzy w Agencji do ewentualnego pozyskania środków na, to jest taki ostatni element, który możemy z Agencji Nieruchomości Rolnej pozyskać, na sfinansowanie remontu dróg w miejscowościach, ale założenie takie, żeby to nie robić remontów dróg gruntowych, tylko zrobić już nową nawierzchnię, choćby w sposób, może nie jakieś tam, nie wiadomo jakiej technologii, ale żeby ten asfalt z jakąś podbudową leżał. W chwili obecnej postujemy akty notarialne, ponieważ drogi, oczywiście te pieniądze dotyczą tylko terenów podlaskich. Drogi zostały przejęte w 1999 roku aktem notarialnym i wpisano tam złożenie przekazania na podstawie ustawy 24 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Natomiast powinno to być w stosunku do dróg osiedlowych, czyli tych biegnących wśród budynków dawnych osiedli bajgarowskich z artykułu 44. Ten artykuł 44 powoduje, że w tym momencie po zmianie tej podstawy prawnej przekazania stosunku tylko do tych dróg osiedlowych, że możemy pozyskać właśnie środki na jakieś położenie nawierzchni. Wiemy, że pieniądze są. Wiemy, że w przypadku naszej gminy do tej pory, tak jakby sumarycznie wliczając od roku 99, kiedy te pierwsze pieniądze zostały z agencji przekazane, gmina wykorzystała, no w chwili obecnej to będzie 1 000 000 złotych po wykorzystaniu tej dotacji, która poszła na Lipinki w ubiegłym roku. Czyli stosunkowo niewielkie środki, dlatego Agencja Nieruchomości Rolnych jest dosyć chętna, żeby nam te środki przekazywać. Ta procedura tego głosowania notarialnego, żebyśmy mogli się ubiegać, została wdrożona. W chwili obecnej tam naciskamy na agencję, żeby jak najszybciej to zakończyć i złożyć formalnie wniosek. Te środki są tyle dobre, że oni praktycznie w całości mogliby pokryć koszty remontu. Tak będziemy wyzyfikować, żeby praktycznie gmina nie musiała ze środków własnych do tego remontu wkładać. Czy jeszcze jakieś w najbliższym czasie konkursy? W chwili obecnej, jeżeli chodzi o organy ogólne działania, te konkursy, które oni ogłaszają, to w tym momencie nawet ilość środków przeznaczonych na 3 powiaty, chociażby na przykład w konkursie na małe granty, czyli po 25 tysięcy czy 20 tysięcy. Chyba to jest raptem 120 tysięcy, czy 6 projektów, które byliby skłonni dofinansować w ramach naboru. Są bardzo niewielkie środki i wszyscy no, swego czasu tam przed tą nową perspektywą mówili, że w tych RFI-ach będą dostosowali środki, że żadnych nie będzie. Nie było do tej pory na przykład żadnych środków na świetlice, żadnych konkursów tego typu. Bardziej idą pieniądze właśnie w takie jakieś kwestie cyfrowego wykluczenia, edukacyjne dla przedsiębiorców. W przypadku programu rozwoju obszarów wiejskich do tej pory były ogłoszone tylko nabory właśnie na gospodarkę wodno-ściekową na drogi. To żeśmy składali. Jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski, no ta gospodarka wodno-ściekowa, ten konkurs, o którym mówiłem, że niewiele gmin ma w ogóle jakiekolwiek możliwości, żeby to złożyć, składa 10, a i tak nic nie dostaje konkursa. Tak to wygląda. W najbliższym czasie przewidują uruchomienie środków na ścieżki rowerowe i na targowiska lokalne w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, ale proszę Państwa, od razu wiem, że tam przewodnicząca nie uzna powolona, ale uważam, że w chwili obecnej jesteśmy na takim poziomie rozwoju, że my nie powinniśmy wykładać większych pieniędzy na ścieżki rowerowe, jakkolwiek w ten sposób to chodzić. I tylko się być może skoncentrować na tym, co musimy zrobić, równo kanalizacja, jeżeli chodzi nawet o współpracę z powiatem, bo te nasze drogi powiatowe są zaniedbane i jeżeli mamy te pieniądze, gdziekolwiek wkładać, to chodzi tam. Natomiast ścieżki rowerowe będą musiały poczekać nawet. Mamy takie, że się Państwo słyszeli na sesji południowej w sprawie wyzwolenia, później w klasie. No też w jakiś sposób musimy planować na drogę zagrożenie gminy, tak? Więc koncentracja jest na drogach, wodzie, ściekach i ewentualnie jakieś inne kwestie związane z tym budownictwem lokali socjalnych. I też dotacje, żeśmy uzyskali dużo chyba wcześniej niż około roku 2016, tylko czekaliśmy z tym, że z kanalizacją mieliśmy dosyć długi okres realizacji, a czekaliśmy z tym, żeby wiedzieć, że na pewno podłączymy ścieki. Nie trzeba budować szamba przy tych lokalach socjalnych, tylko już do powstałej nowej kanalizacji. Tak to w skrócie wygląda. W chwili obecnej czekamy na te nowe konkursy, jeżeli chodzi o gospodarkę ludności KOKO-NWPO. I przygotowujemy kolejne, że tak powiem, projekty, jeżeli chodzi o to.
Dziękuję. Punkt 7 dzisiejszych obrad, sprawy różne. Czy ktoś z Państwa, proszę bardzo, radna Stępel.
Ja mam tylko kilku mieszkańców z ulicy Olsztyńskiej prosiło o zrobienie, bo w związku z tym, że zbliża się sezon turystyczny, na skrzyżowaniu pod bankiem, tam nie wiem, czy tam jest teren, w sezonie turystycznym wieczorami młodzież i inni załatwiają swoje potrzeby, wyrzucają śmieci. Czy nie można tam zrobić jakieś, nie wiem, atrapy, monitoring, kamery, czy coś w tym stylu, albo nawet monitoring? Że podobno jest straszny.
Dziękuję. Czy ktoś, proszę, radna Licka?
Ja chciałabym pana wójta zapytać w sprawie drogi do państwa Piórkowskich na trasie Waplewo do pana sołtysa Szewczyka. Co prawda rozmawiałam z panem Szewczykiem, o tym, ale chciałabym wiedzieć, czy ten dojazd do tej głównej drogi, trasa Waplewo do pana Szewczyka, w stronę państwa Piórkowskich, to jest jakaś droga tam jest gminna, czy to jest wewnętrzna, dojazdowa ich, którą muszą zrobić sami?
Pani profesor, nie jestem pewien, musiałbym sprawdzić, tak, czy to jest gminna, czy to jest ich prywatna. Ale musiałbym
Prywatna, tak.
Nie mamy żadnych możliwości. Jest tam problem, ponieważ nawet jak śmieciarka wjeżdża, to
nie ma jak w ogóle
jechać. Nie ma jak jechać i ten system ze śmieciami, że robi to własna spółka, to ma też, tak już pomijając dyskusję, lepiej, gorzej. Jest jeden plus, że oni po prostu zgłaszają te tematy z drogami też sami, że nie są w stanie gdzieś dojechać, że ktoś może dzwonić ewentualnie, że śmieci są nielegalne. Staramy się odbierać i między innymi temat państwa Piórkowskich był zgłaszany przez nich. Natomiast mówię, jeżeli jest druga prywatna, nie ma żadnej możliwości wykonania tam remontu, a faktycznie dojazd jest ciężki.
I jeszcze jedno pytanie mogę? Czy już zostały dokonane sprzedaże mieszkań komunalnych?
W chwili obecnej, jeżeli chodzi o osiedle przy ulicy Warmińskiej, jest przygotowana sprzedaż też tego budynku w Natach, gdzie mieszkamy.
A w Jedwabnie jeszcze?
O tych Natach może.
Może tylko, żeby już o temat Nat zakończyć. W Natach tam przyszedł taki problem z wytyczeniem granicy z jednej strony. Musieliśmy rozwiązanie przeprowadzić. Ono zostało przeprowadzone przez budowę. Już decyzja w zasadzie się uprawomocniła. Praktycznie bardzo możemy tamten budynek operatorom sprzedawać. Natomiast jeżeli chodzi o osiedle na ulicy Warmińskiej, to z tym tematem do Państwa wrócimy, bo na dzień dzisiejszy ten układ, tak jakby z wykupem, tak to nazwę, jest taki, że tylko dwa bloki w całości złożyły wnioski o wykup. I jak Państwo wiecie, jest problem z tym, że jeżeli całość lokatorów,
no tak,
to jest dodatkowa 25% zniżka na wykup. I te dwa bloki wiemy,
że
byśmy tu przygotowali procedurę sprzedaży, aczkolwiek na etapie tak już był rozmów z notariuszem, powstał problem ze względu na te wcześniejsze podziały geodezyjne, kiedy żeśmy w roku 2015 porządkowali geodezyjnie ten teren pod osiedlem. Kwestia tej drogi dojazdowej, pani notariusz nam zwróciła uwagę, że zgodnie z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego. My musimy również tam tak jakby wpisać do ciemnej księgi wieczystej, złożyć w związku z tym wniosek teraz, bo tak byśmy już sprzedali te mieszkania prawdopodobnie w grudniu, tak? Ale musieliśmy ten wniosek złożyć, musimy poczekać, aż ta procedura zostaje zamknięta i wtedy możemy w przypadku tych dwóch lotów rozpocząć tą procedurę. Z kolei w przypadku pozostałego, nie wiem, jednego czy dwóch, znaczy pozostałych bloków, to są terminy, kiedy Państwa uchwale my wyznaczyliśmy zgodnie z ustawą 21-dniowy termin na określenie się, to przyszły pisma od części lokatorów, że oni nie chcą wykupić. W efekcie w pozostałych blokach jest taka sytuacja na dzień zamknięcia tego 21-dniowego terminu, że nie wszyscy chcą wykupić. Wtedy oznacza to tak jakby zerwanie tej 25-procentowej zniżki. No w chwili obecnej my chcemy przynajmniej tą procedurę w przypadku dwóch bloków zakończyć i je sprzedać. Natomiast no, w przypadku pozostałych nie wiemy, co dalej zrobić, bo prawnicy też muszą ocenić. Tym bardziej, że teraz już po terminie, który był wyznaczony, on jest ścisłym terminem po Państwa uchwale. Teraz dosłownie tydzień temu wpłynęły trzy pisma od tych osób, które wcześniej nie wyraziły chęci zakupu, z taką już chęcią, że oni są jednak skłonni kupić. Ten temat do Państwa na komisję, ja sądzę, że tutaj nawet chcieliśmy, żeśmy z Andrzejem Łosińskim na to rozmawiali, że na najbliższej komisji przed sesją musimy też ponownie się poznać, ale jeszcze musimy mieć dokładnie przygotowane stanowisko prawników, bo to też są, że tak powiem, kwestie trudne i chcielibyśmy, żeby ewentualne te kwestie terminu w jakiś sposób czemuś przesunąć.
Czy w starej szkole, w starym budynku szkoły, no, tam zostało jakieś mieszkanie sprzedane?
Tak, to są sprzedane wszystkie.
Wszystkie.
Są sprzedane wszystkie. Są wszystkie tam procedura.
A to związana jest odpowiednie? A jak to związana jest odpowiednie?
Tam procedura była, jeżeli chodzi o sprzedaż starej szkoły, taka, że tam od razu automatycznie wszyscy wyrazili zgodę na sprzedaż i to mogło najszybciej ruszyć. Natomiast jeżeli chodzi o kotłownię, bo spółka wcześniej odpalała na zasadzie dostarczania ciepła dla lokali komunalnych. Później, kiedy myśmy sprzedali mieszkania, utworzyła się tam wspólnota. Spółka wypowiedziała umowy mieszkańcom, ponieważ no tak to wygląda, tak w momencie utworzenia się wspólnoty, ona przyjmuje tak jakby prawa i obowiązki związane z nieruchomością wspólnoty, w momencie to jest kwestia kotłowni i tak jakby zapewniania też dla poszczególnych lokatorów swoich ciepła. Trwały tam negocjacje, spółka z początkiem marca pisała nową umowę już nie z mieszkańcami, tylko ze wspólnotą mieszkaniową na dostarczanie ciepła. Czyli takie umowy zostały wypowiedziane i powiem tak, że wcale nie było pewne, że to akurat spółka będzie dalej bać, ponieważ nowe strony miały różne rozbieżne zdania co do pewnych rzeczy, ale ostatecznie się dogadali, podpisali umowę również na przyszły sezon grzeczny. Do chwili gazyfikacji, ponieważ ten budynek jest przewidziany do zgazyfikowania w grudniu 2018 roku, ponieważ mam wcześniej podpisaną umowę przez gminę na ten budynek, więc oni tak jakby podpisali tą umowę ze spółką do okresu tak jakby przed momentem tej gazyfikacji, gdzie chcą przejść na gaz.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze radnych kończy?
Ja mam, szanowni Państwa, pytanie do radnego Szewczyka, bo pan Szewczyk mnie zaintrygował na sesji nadzwyczajnej poprzedniej. Zadał mi takie pytanie, ile ja wniosków złożyłem do wojewody o dotacje. Także no, zainteresowało mnie to pytanie i chciał usłyszeć od pana radnego, ile on takich wniosków złożył i jakie wnioski można złożyć do wojewody i czy to radny składa takie wnioski. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa? Ale odpowiedział. Radny.
To było pytanie, a pytać każdy może, każdego i wszędzie, tak? Więc zapytałem się pana wtedy, pan mi nie odpowiedział.
Powiedziałem, że nie złożyłem żadnego wniosku.
No i dobrze, no i bardzo dobrze. I teraz oczekiwałem tylko odpowiedzi.
Sesja to nie czas dyskusji.
Ale ja zadałem pytanie, musiałem odpowiedzieć.
Radny Kowalczyk, proszę.
Zadałem pytanie konkretne, jakie wnioski można, radny może złożyć do wojewody? Ile pan złożył przewszych wniosków takich?
Dziękuję. Czy jest pan w stanie dzisiaj odpowiedzieć, czy na następną sesję?
Bardzo dobrze. Na następną sesję.
Tak, dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Pan wójt, bardzo proszę.
Ja tutaj do pana radnego Kowalczyka chciałem, bo pan radny do mnie skierował takie pismo na maila w sprawie opublikowania podziękowania byłego przewodniczącego. tego komisji rewizyjnej na stronie gminy jedwabno.pl, tak?
Tak.
Mieli tutaj, sama ta treść tego podziękowania jest dłuższa, natomiast w mailu pan do mnie napisał: Szanowny Panie Wójcie, proszę o wyrażenie zgody na zamieszczenie na gminnej stronie internetowej www.jedwabno.pl mojego odniesienia do okoliczności mojego odwołania z funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej i podziękowania za dotychczasową współpracę członkom komisji. Proszę również o pisemną informację, dlaczego przesłany w dniu 2 marca 2017 roku poprzedni tekst nie został zamieszczony. Odnoszę natomiast wrażenie, że został on przez pana zablokowany. W załączniku przesyłam poprawioną wersję podziękowania. Pozdrawiam Stanisława Szewkowacza. I teraz tak, no tutaj od razu odpowiem, bo ja nie chciałbym, żeby znowu była takiego typu zamieszanie tu między czy urzędem, czy radnymi, tak jak było w roku ubiegłym na tle tej, że tak powiem, umieszczania informacji w zakresie imprezy dla dzieci w Nowym Dworze. Ale no, panie radny, powiem tak, faktycznie ja wcześniej na maila tej informacji nie dostałem, tylko pani Kopecka mi przekazała tekst tego podziękowania, że tego nie opublikujemy, to potwierdzam, bo pan mówi, że został przeze mnie zablokowany. Mówię tak, w tej pierwszej wersji ja nie mogę, że tak powiem, wyrazić zgody na opublikowanie czegoś takiego na stronie ministerstwa, bo w drugiej wersji te same rzeczy też się pojawiły, bo pan tu jakieś poprawki wprowadził i przy tym mailu, który odczytałem, które dostałem, to też tam poprawioną wersję, ale w dalszym ciągu też oczywiście nie mogę tego opublikować, już mówię dlaczego. Nie wiem, czy mam to czytać w całości, czy tylko te wyrywki, które... No może...
Czy to jest sprawa na sesję, bo tak tutaj słyszymy, że nie można zadawać pytań na sesję, a teraz pan mówi, że to jest na sesję?
Przepraszam, radny Kowalczyk, w tej chwili głos ma pan Wójcik.
Pan Wójcik, przeczytam w całości. Szanowni mieszkańcy gminy Jedwabno, 28 lutego 2017 roku zostałem odwołany z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedwabno na podstawie złożonego wniosku przewodniczącą Rady Gminy Jedwabno Elżbietę Brzuskę, pomimo tego, iż członkowie komisji nie wyrażali zgody. Uzasadnienie wniosku nie zawiera merytorycznej oceny niewłaściwego mojego przewodniczenia komisji, natomiast zawiera jedynie slogany i pomówienia. W wniosku dominują przede wszystkim takie zapisy, jak radny Kowalczyk od pierwszych dni pełnienia funkcji gminy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej współpracował nierzecznie, w sposób arogancki, arogancki. Celem jego jako przewodniczącego Komisji Rewizyjnej było ośmieszanie i podważanie autorytetu gminy i rady. Radny budzi również niesmak i zgorszenie nie tylko bardziej, ale nawet wśród mieszkańców. Szanowni mieszkańcy, moje przewodniczenie Komisji Rewizyjnej było zawsze jawne, przejrzyste, zgodnie z prawną przepisami prawa, mające na względzie przede wszystkim dobro mieszkańców naszej gminy. Zadaniem podstawowym Komisji Rewizyjnej wynikającej z ustawy o samorządzie gminy jest działalność kontrolna w stosunku do wójta gminy, jednostek organizacyjnych oraz organów pomocy przy statusu. Uważam, że Komisja Rewizyjna, której miałem zawsze przewodniczyć swoje zadania wykonywała bardzo dobrze, realizując w całości 8 planów pracy przyjętych przez Radę Gminy. W związku z powyższym wyrażam sobie ogromny szacunek i bardzo dziękuję członkom Komisji Rewizyjnej za wzorową współpracę, w szczególności pani radnej Małgorzacie Łukasiewicz i pani radnej Iwonie Arbatowskiej. Podziękowania należą się także pani radnej Grażynie Jaruszewskiej Maciaszek, chociaż w składzie Komisji Rewizyjnej uczestniczy od niedawna. Dziękuję także wszystkim radnym, którzy obiektywnie i zgodnie z prawdą opowiedzieli się w głosowaniach za moją osobą. Natomiast z przykrością współczuję tym radnym, którzy głosując za odwołaniem kolejny raz poświadczyli nieprawdę. Radny gminy Jedwabno Stanisław Leszek-Kowalczyk. Teraz tak, jeżeli chodzi o moje stanowisko, to po pierwsze możemy opublikować, bo też na podstawie odrębnych przepisów jako administrator strony gminnej www.jedwabno.pl odpowiadamy za treść publikowanych nawet ogłoszeń tego typu, jeżeli w nich pojawiają się rzeczy, które mogą, że tak powiem, czy stanowią w formie jakichś oskarżeń, które są choćby w okresie karnym. Tak? Pan tu mówi w pierwszym akapicie, choćby tak wyłapuje od razu, o sloganach i pomówieniach. No to jest jedna kwestia, a na końcu jest mowa o...
Ja się po tym podpisuję.
Od poświadczenia. Ja nie mogę tego opublikować, ponieważ też takiego zawodu
mam. Przepraszam, rozliczamy.
To temat tego
komisji. Panie radny, proszę nie komentować.
To za chwilę pan się odniesie. Ja tutaj nie chcę tutaj pana zagadywać. Jeżeli chodzi, mówię jeszcze, na końcu jest to poświadczenie nieprawdy. To też jest przestępstwo przewidziane w kodeksie karnym. Wie pan, jako administrator strony internetowej, urząd nią administruję, nie mogę takich rzeczy umieszczać, które by wskazywały, że nie wiem, mieszkańcy, jakaś część, jakaś grupa, w tym przypadku, nie wiem, chodzi o radnych, czy też o panią przewodniczącą, bo to w kontekście pewnie tego słowa popełnili jakieś przestępstwo. Tak dla mnie, jeżeli osoba nie jest skazana, no to nie ma mowy o przestępstwie. Ja muszę na tym, tak jakby stać w tym momencie na straży przepisów i tego pilnować. Jest inna sprawa, że i tak mówię tak jakby z drugiej strony, że też zawiaduje tą stroną urząd, czyli tutaj wójt. I nawet jeżeli tego typu rzeczy by nie było, to też się tego nie użytkowało, to od razu mówię, dlaczego nie jest naszą rolą w jakiś sposób w dalszym ciągu podsycanie konfliktów, które występują już w Radzie, czy też te, aby takie działania, by te konflikty, które mamy, w sposób wychodziły na mieszkańców. Tak? Gdzieś tam przechodzimy dalej. Bo pismo jest sformułowane w taki sposób, że z jednej strony pan dziękuję, tak? I okej, podziękowanie pan nawet wyraził na sesji, jest to zrozumiałe. Natomiast z drugiej strony no to jest tak, jakby też kwestia dalszego ataku na innych radnych i w mojej ocenie Urząd Gminy też nie powinien dbać o to, aby podsycać konflikty poprzez publikowanie tego rodzaju ogłoszeń.
Już koniec.
Może się pan z tym moim stanowiskiem nie zgadzać.
Poczekaj,
ale nie opublikujemy tego oświadczenia, to od razu mówię, bo pan napisał, że chce panu informację na piśmie. Takie informacje na piśmie panu również możemy udzielić. Nie wiem, czy panu
tak, czy
na piśmie.
Tak? Mogę się odnieść?
Dziękuję. Wolałabym zakończyć na dyskusję na ten temat. Proszę inny bardzo, temat. Radny Szewczyk.
Ja chciałem odnieść się do wypowiedzi pana wójta tutaj na temat drogi, na temat naszej drogi Wapelewo-Jurgi. To jest droga powiatowa. O tę drogę ludzie już walczą tam od dobrych, nie wiem, 20-30 lat. W tej chwili jest tak tam, że na jedynce po prostu jest ciężko przejechać. I teraz jeszcze jedna rzecz, to dziwię się gminie Pasym i urzędników, którzy tego nie przegłosowali. To nie jest długi odcinek, my mamy 2 albo 3 razy dłuższy odcinek. Z tego co dobrze pamiętam, to jest tam tylko 800 metrów, a w Dwierzynach też naprawdę droga nie jest w najlepszym stanie. Po prostu jest w stanie tragicznym. Tam na środku wioski można powiedzieć, że jest no, staw, tylko ryby puścić. A Dwierzyny też o tę drogę, z tego co wiem, walczą tylko.
Proszę bardzo.
Jeszcze mam jedno pytanie, ale to do pani skarbnik.
Czy teraz
nie.
Chce pan otrzymać odpowiedź od pana wójta w tej chwili?
Jak
czy
pan wójt nie chce, to nie musi.
Jak nie chce, to nie musi. Jest znana nas faktycznie w takich okresach jesiennych i wiosennych nie przejezdna. Jakiekolwiek rozmowy z gminą Pasem, one już trwały na ten temat od 1,5 roku i oni nie wykazują jakiegoś zainteresowania, żeby coś zrobić, to znaczy, że wzdłuż tej drogi leży i jest to wiecznie.
Dlatego dziwię się, bo tam bardzo dużo ludzi dojeżdża do pracy. Mam pytanie jeszcze do pani skarbnik. Czy pani skarbnik prowadzi jakieś analizy budżetu pod względem gospodarności? W jakiej kondycji w tej chwili jest nasz budżet?
Dziękuję. Czy pani skarbnik chce udzielić teraz?
No dobrze, ale pod względem księgowym.
W jakiej kondycji jest nasz budżet? Mają państwo co miesiąc na sesji wieloletnią prognozę finansową i w wieloletniej prognozie finansowej jest zapisane, w jakiej kondycji jest nasz budżet.
Ja rozumiem.
Są sprawozdania opisowe za cały rok, za półrocze. Tak więc każdy może sobie wyczytać. Zadłużenie jest jawne na stronach, wszystko jest publikowane. Tak więc no, te analizy są prowadzone na bieżąco, tak jak ustawa.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze? Proszę bardzo, radny Szewalczyk.
Mogę w końcu? Udziela pani mi głosu, czy nadal nie? Ja chcę opowiedzieć panu Wójtowi.
Chcę panu odpowiedzieć panu Wójtowi. Tak, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowny panie wójcie, nie wiem, czy pan jest administratorem gminy, za tą stronę płacimy my wszyscy jako podatnicy, także to nie jest pańska prywatna strona. Różne informacje się ukazują tam. Uważam, że jestem osobą publiczną i taka informacja podpisana przeze mnie, biorę tą osobę odpowiedzialną, powinna się znaleźć. Pan uważa inaczej, tak się na ta informacja się ukaże. Nie tutaj, to gdzie indziej.
Dziękuję. Przepraszam. Panie wójcie, czy odpowiedź dla pana Kowalczyka, czy w innych sprawach?
Burmistrze, chciałbym na następnej sprawie przejść.
Proszę bardzo.
Jeżeli chodzi o tą odpowiedzialność, jeżeli ja bym opublikował takie treści, ogłoszenie, to osoby, w sensie radnych, którzy poczuli się dotknięci, mogliby zaskarżyliby pana i mnie o opublikowanie. Uważałbym się zgodnie z, że tak powiem, przepisami. Pierwsze oszkodowanie, drugie, na razie jesteśmy chcieli pana, ja mam odpowiedzialność
Natomiast dziękuję, przepraszam. Koniec dyskusji na temat.
Pan przewodniczący, potrzebuję wdzięczę.
Bo tutaj jeszcze ja już korzystając z okazji, chciałbym jeszcze jedną sprawę poruszyć też do pana radnego Kowalczyka. Bo no wczoraj to stwierdziłem. Ale do pana mam jeszcze jedną sprawę. Jeżeli chodzi o korespondencję wychodzącą z urzędu gminnego, pan jako radny korzysta z naszej korespondencji, tak? Zgodnie z i ze zwyczajami, z przepisami, takim z duchem przepisów, każdy z państwa radnych ma prawo korzystać z naszej poczty, z naszych pracowników, z wydrukowywania pism i tak dalej, w celu wykonywania mandatu radnego. I ja tutaj nie jestem, panie radny, przeciwko temu, tak? Proszę pan w ramach tego korzystać i z naszej poczty, i z różnych innych rzeczy, które tutaj jako obsługa rady przede wszystkim gminy pracownik zapewnia. Natomiast ja nie mogę się zgodzić na coś takiego, że pan wysyła pisma, a one w kopiach nie pozostają w urzędzie gminy.
Na koszt rady.
Wysyła pan pisma jako radny, których kopie nie pozostają w urzędzie gminy. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby z naszego urzędu wychodziła korespondencja z naszymi pieczątkami, która w kopii nie pozostaje w urzędzie gminy. Bo ja później, wie pan, przyjdzie pan do mnie za pół roku, pan powie, że to jest pracowników ukradł kopię pisma, które poszło tu czy tam. Wczoraj pan wysyłał pisma i dobrze, że po prostu żeśmy się zorientowali, że pisma pan nie pozostawił w urzędzie gminy, tak? Kopii. I teraz tak, bo nikt z tych, jedno pismo jest do wojewody, drugie do prokuratury, nikt tych pism nie otwierał. Jeżeli pan teraz, nie wiem, co pan niech napisał, jeżeli pan uważa, że to jest pana prywatna korespondencja, to prosiłbym, żeby te koperty zostały, znaczy te listy zostały pozbawione naszych pieczątek, czyli de facto koperty. A jeżeli jest to pana urzędowa korespondencja, jako radnego, to prosiłbym, żeby kopię pism znalazły się w szczepce Rady Gminy.
Tak? Proszę to wysłać.
Ale ja bym prosił w tym momencie od razu, tak? Bo teraz jeszcze jedna rzecz. No wróciłem, tak? To nawet tak podejrzewam, to jest zawiadomienie do prokuratury, które pan wysłał. W naszej korespondencji też wyszło od nas 12 stycznia, a my nie mamy pisma w szczepce Rady Gminy. Proszę państwa, pierwszy raz od razu się przyznaję. Zaresztowałem waszą teczkę Rady Gminy.
Teczkę, przepraszam, Komisji Rewizyjnej, panie wójcie.
Tak, teczkę Komisji Rewizyjnej, panie przewodniczący, zaresztowałem.
Ja jestem panie przewodniczący.
Dobrze. Panie radny, zaresztowałem teczkę Komisji Rewizyjnej, bo w mojej ocenie, jeżeli coś wysyłacie państwo za pomocą poczty urzędowej z pieczątkami urzędu, to kopie pism powinny pozostawać w
urzędzie.
Oczywiście, że tak. A może jako radny ma pan do tego pewne prawo pisać w pismach, co pan chce. Natomiast nie może być tak, że pisma wychodzą do takich instytucji jak wojewoda czy prokuratura z naszego urzędu, a w urzędzie kopie tych pism nie pozostają. Ja naprawdę waszej teczki, tym bardziej teczki Komisji Rewizyjnej nie przeglądałem. Sam pan wie, że prowadzicie od dłuższego czasu wytyczkę, kto zagląda do tej teczki. Ja się wczoraj wpisałem do tej teczki. Pierwszy raz. Naprawdę wcześniej waszych pism nie... Ale jak przejrzałem, że nie ma też kolejnego zawiadomienia do prokuratury. Tutaj nie mam, jest jakieś pismo w tej sprawie, bo adres się mogę poznać, tak? Te wszystkie pisma powinny się znaleźć w teczkach. W przypadku, jeżeli wyszły z Komisji Rewizyjnej, te Komisji Rewizyjnej, jeżeli wyszły z Rady Gminy przez pana radnego, powinny się znaleźć w teczce Rady Gminy. Ja też ewentualnie proponowałbym pani przewodnicząca założenie jakiegoś odrębnego segregatora pisma radnych, jeżeli mają zamiar
no, jakieś... No, o co chciałem zapytać, czy taka teczka w ogóle jest?
Ale panie przewodniczący, to, że tej teczki do tej pory
nie ma,
to
było, znaczy,
jak będzie,
proszę.
Mogę, jak tej teczki do tej pory nie było, to nie oznaczało, że jak pan wysyłał oficjalne pisma, tą drogą z pieczątkami Urzędu Gminy Wiedwabnie, żeby nie odkładać tego, choćby czy to do waszej teczki jako Komisji Rewizyjnej, czy do teczki Rady Gminy.
Zarzucono mi to, że nie mogę.
Przepraszam. Przepraszam, panie przewodniczący. Przepraszam. Proszę nie wszczynać dyskusji na sesji. Panie radny Kowalczyk, nie udzieliłam panu głosu. Przepraszam, panie wójcie, czy coś jeszcze na... Bardzo proszę, krótko.
Obsługa Rady Gminy jest tak, jak państwo powiedziałem na początku, po to, żeby państwu zapewnić właściwe, należyte wykonywanie mandatu. Urząd Gminy nie uchyla się od tego, żeby wysyłać wasze pisma, które piszecie jako radni, nawet podpisując jako jeden radny czy trzech radnych do różnych instytucji. Natomiast takie pisma powinny pozostawać w korespondencji jako kopii. Ja nie mówię nie po to, żebyśmy my sobie je oglądali, tylko no, nie chciałbym mieć w przyszłości sytuacji, że ktoś mnie poda do prokuratury znowu, że panu radnemu Kowalczykowi kopia pisma zaginęła, ponieważ tam złożył, a w urzędzie gminy nie ma, a tam z wyczątkami poszło. Ten jest jeszcze w naszym dzienniku korespondencji wskazany, że ten pismo wyszło z urzędu gminy. No, pan radny Kowalczyk po sobie zdaje sprawę też, jakie to ma znaczenie, bo sam pewnie tego wykonania mogli wyższe uszanować.
Dziękuję.
Ja chciałbym tylko ustalić jeszcze temat tych, bo mnie nikt nie zaglądał. Co ja mam z tym zrobić?
Wyślemy. Pisma się znajdą w teście, które mnie założą.
Wyślemy w momencie, kiedy pan przyniesie kopię i złoży.
Ale to pan tego nie jest uprawniony.
Przepraszam.
Ja nie mogę wysłać.
Panie radny, ja proponuję najłatwiejsze wyjście. Proszę nakleić, znaczek wysłać, bo w tej chwili, szanowni państwo, korespondencja rady jest obsługiwana przez urząd, bo urząd gminy ma podpisaną umowę z pocztą, dlatego nie możemy. Przepraszam, koniec dyskusji. Przepraszam. Radny Szewczyk.
Ja tylko mam takie małe pytanie do pana. Jak to się w fachowym prawniczym języku nazywa to, o czym pan mówi?
Przepraszam.
To zależy, z jakiej strony spojrzymy.
No powie pan.
Przepraszam. Pan Wójt?
Zastanawiam się, z której strony mam odpowiedzi.
No, dziękuję odpowiedzi.
Czy udzieli pan odpowiedzi na tej sesji, czy...
Na tej.
Są bardziej potoczne określenia, lepiej oddające istotę sprawy, ale nie będę ich używał.
Dziękuję. Proszę bardzo, radny Nil.
Już tych pytań nie było innych, to zamykam jeszcze moją drogę. Chciałbym spytać, jak dokończenie drogi polnej, tej drugiej części, w jakim teraz jest?
Tam projekt mamy już jest uzgodniony z dyrekcją, przepraszam, tu z zarządem Dróg Wojewódzkich, bo tam jest ten wylot, to co mówiłem wcześniej, wozy w kierunku Drogi Wojewódzkiej ulicy Wielkarskiej. W chwili obecnej jest to już uzgodnione tak, jak oni sobie życzyli, więc projekt jest przygotowany. Teraz czekamy w zasadzie tylko na możliwość, że tak powiem, sfinansowania tego, ale sądzę, że w tym roku powinniśmy to zrobić, tak?
Mogę jeszcze pytanie?
Dziękuję. Proszę bardzo, radny radny Mil.
Jeszcze chciałbym się zapytać, bo miała być jakaś wizja odnośnie tego przejścia przy starym szkole i tej studzienki.
Tak, czy to jest... tak, słuchajcie państwo, ale naprawdę prosiłbym o wyrozumiałość ze względu na to, że no dzisiaj zakończyliśmy jedną kontrolę, tak, czyli cały miesiąc.
Ale była taka dobra okazja przy badaniu tych deszczy i było tak wszystko widać.
No i trzeba wszystkich sprawdzić, oni muszą ustalić terminy i tak dalej.
Ja przypominam, panie wójcie, że to była zgłoszona interpelacja na poprzedniej sesji, tak? Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos?
Już trzy lata.
Zamykaj. Widzę. Dziękuję. Zamykam obrady 25. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Dziękuję.